Pani Mordy, że ten kostium, który dzisiaj wygłosi tytuł Autobiograficzny fakt Natalii E.L. I jeszcze chciałam jedną informację przekazać. Jutro zapraszamy na wykład o Ewie Parton z kolei, czyli drugiej z naszych trzech kobiet z wystawy. Wykład wygłosi Pani Dorota Mączyn. Przekazuję głos. Mam jeszcze prośbę może. Przepraszam jeszcze.
No, ośmielałam, ale jestem serdecznie. Ja się jeszcze tak dopowiem, jakby się Państwo mogli przyjrzeć jakąś informację o mnie, skąd jestem. Jestem, pracuję w Zakładzie Specjalistyki Nowoczesnej jako adiunkt. To jest jednostka, zakład utworzony 10 lat temu na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Właściwie tam po raz pierwszy właściwie miałam taką okazję i niezwykłą przyjemność spotkać się z twórczością artystów, których jakby początek jakby działań przypada na przełom lat 60. i 70., bo tam właśnie zdecydowałam, że pracę magisterską będę pisać z obszaru filmu artystów, takiego filmu eksperymentalnego, tworzonego przez artystów plastyków, powiedzmy, artystów wykształconych na akademiach krzyżowych, wtedy Państwowej Wyższej Szkoły Plastycznej. Ta praca była bardzo dziwna, natomiast tam po raz pierwszy właściwie z nazwiskiem Natalia E.L. się zetknęłam i po raz pierwszy spotkałam też samą artystkę. I właściwie od tamtej pory cały czas gdzieś tam przewija się jej twórczość w moim pisaniu. Nie jest aż takie bardzo kwieciste i nie ma tego aż tak dużo, ale ta moja jakaś fascynacja jej osobą, jej osobowością powraca. I teraz znowu właściwie po latach zastanawiając się nad tematem pracy habilitacyjnej, pomyślałam, że myśląc o temacie, pomyślałam, że właściwie to uda mi się tak skonstruować ten temat, to na pewno chcę, żeby twórczość Natalii E.L. tam się znalazła. I znalazła się właśnie w kontekście autobiografii i lub w kontekście autoportretu, ponieważ jest jeszcze bardzo niesprecyzowane. Te dwa pojęcia właściwie we współczesnym dyskursie, jakby kursie sztuki współczesnej, one są właściwie mają taki dosyć niejasny stan. Ale to jest niezwykłe, dlatego że kilka takich elementów się złożyło na to, że zaproponowałam, żeby tytuł wystąpienia to był autobiograficzny fakt. To nie jest moje określenie, ja to przedstawiłam tylko słowa. To jest, wzięłam to, zaraz się wytłumaczę, jakby od kogo podjęłam to hasło, fakt autobiograficzny. W każdym razie jest to zaczerpnięte z obszaru literatury, gdzie właściwie spotkałam się z takimi tekstami, właściwie tak dosyć niepewności stawiające sam status autobiografii. Jako przez wielu krytykowanych, jako coś, co jest no właściwie takim pobocznym torem literatury, tak? Że rzeczywiście on gdzieś tam lawirując pomiędzy gatunkami, przemieszczając się pomiędzy prawdą a fikcją, właściwie jego taka ontologia jest niepewna. I dzisiaj spotkałam rano na dworcu w Toruniu mojego kolegę, który jest historykiem, zajmuje się historią, kończył też historię sztuki, ale zajmuje się historią. I właściwie taką jego domeną jest genealogia. Ja go zapytałam, powiedz mi, badania historyczne, jakie znaczenie właściwie mają fakty autobiograficzne? Na ile one rzeczywiście, albo gdzie kończą się ta przydatność jedną autobiografii do tego, żeby opowiadać jakąś historię, jakąś prawdę, przekazywać jakąś wiedzę? I on powiedział, że właściwie to tak na dobrą sprawę XII-XIII wiek jest tym momentem granicznym. Potem zaczyna się znowu ta niepewność właśnie biograficzna. Tak? Do tej pory, do XIII wieku, faktycznie całą historię zbudowano na przekazach biograficznych dotyczących kolejnych osób. Co robili, gdzie żyli, z kim, jakie wojny, jak to się czytało. To było tak barwnie opisywane, że właściwie na podstawie biografii poszczególnych możnych można było rzeczywiście skonstruować całą historię wydarzeń. W związku z tym złożyłam sobie parę innych faktów, które usłyszałam sobie wykładu dotyczących sztuki współczesnej, że właściwie te Państwo, jeżeli się zajmują jakąś sztuką i czytacie jakieś teksty, to pewnie gdzieś to wypływa prędzej czy później, że właściwie biografia zazwyczaj jakby w tej kontekście sztuki też jest takim dodatkiem, to znaczy się jest tą krótką notą biograficzną na końcu. Jeżeli nie jest to jakoś konkretnie uzasadnione, jakiś przykład, no już nie chcę teraz przykładów podawać, to właściwie krytycy uważają, niektórzy, nie wszyscy oczywiście, że no powinno się jakby dystansować od tych biograficznych historii, jakby biografii życia artysty, że jednak sztuka idzie takim swoją autonomiczną częścią, ma jakąś tam swoją autentyczność i stanowi sama za siebie, jakby jest taka sama dla siebie ważna. I właściwie takie wywołało to we mnie jakiś sprzeciw. Bo te wszystkie teksty, których, jak się okazuje, przeczytałam może jedną trzecią, no może niecałą połowę w przypadku Natalii LL, bo dzisiaj tutaj jeszcze po raz kolejny odwiedzając Archiwum Zachęty, wróciłam do starych teczek, które są w takiej wielkiej skorszywy dotyczące Natalii LL i tam jest mnóstwo materiałów, mnóstwo tekstów, które nie są zamieszczone w tej świetnej książce, w tym zbiorze, który ukazał się po latach i to jest bardzo fantastyczna publikacja, bo są zbiory Natalii LL zestawione jakby z tekstami krytyków, ale oczywiście w ilości mini. Więc z samych tekstów artystce, możliwości interpretacji, krytyki i pochwał na temat tego, co zrobiła, jest niewyobrażalnie wiele. Ja właśnie przed chwilą tutaj zaproponowałam, że właściwie ja zamykam to wszystko. Chciałabym to wszystko zamknąć i zacząć od nowa, bo nie sposób chyba się przez to przedrzeć. Natomiast jeszcze na potrzeby tego wykładu jednak zrobiłam taką małą symulację, szukając jakby takich informacji, co właściwie na temat artystki powiedziano w kontekście właśnie jej biografii. Jak właściwie krytycy starali się w zwięzły, krótki sposób określić charakter, specyfikę jej twórczości. Znalazłam między innymi teksty, które się zdarzają, prywatność i intymność, badanie własnego ja, utożsamianie się ze sztuką, nie rozdzielają życia zawodowego i prywatnego, ale zachowują jednak dystans wobec określonych sytuacji czy pojęć. To nie tylko nie jedna sobota, w 1956 roku, w 1959 roku, w 1959 roku, inne własne odczucia, potrzeby, przeżycia, wartość wynikająca z charakteru i osobowości, niezwykle osobista i naznaczona indywidualnością. Świetny tekst Dobrego Kowalskiego z 1991 roku, jeden z pierwszych, który mnie zachwycił właściwie, który uznałam tak najbardziej miejski, jakby w stosunku do tego pisano za 90-90 lat na miejski pisali, który właściwie wcześniej zwracał uwagę na ten jej aspekt osobisty. Zaczyna się coraz ciekawie. Kobiety narcyzm, to bardzo moje ulubione. Obracanie się wokół jednego tematu, własnego, pełnego etyzmu wizerunku, Ducha Zdrowia, w 1995 roku. Dzieła jednoznacznie osobiste, bardzo prywatne, dotyczące tego, co zbiorowe, ogólnoludzkie, powszechne, odnoszące się do tradycji artystycznej, głęboko zakorzenione we własnych problemach życiowych. Pan faktycznie Grzegorz Szczabiński, kilka świetnych tekstów, które jednak mówię i zauważam jakby w tym taką, że powiem coś, ale cofnę się na chwilę, tak? Takie bardzo bezpieczne dotykanie tego tematu. Bardzo osobiste. Kolejne. Marek Brygiel i Stefani Bauman w 1995 roku. To jest takie bardzo ostrożne pokita tej wypowiedzi. Takie właśnie ważące słowa, tak? Żeby nie powiedzieć za dużo, żeby nie przejść z obszaru sztuki na obszar właśnie takiej prywatności. I to właściwie jest dla mnie jakiś problem, bo zastanawiałem się nad tym, że czego mówiąc to na siebie, że czując, że chcę pisać o biografii, że chcę pisać o biografii, natykam się na takie wypowiedzi, które właściwie powinna być podobana, tak? To świetny krytyk, dobre szkoły, tak? Dobre warsztaty, dobre metodologie. No i stanęłam w punkcie, z którego wyszłam. Czy w ogóle jest sens, że tak naprawdę, tak jak literaturoznawcy, mam się zastanowić, czy to jest potrzebne. Czy to nie zapędzi mnie, czy w ogóle dało się to zaprowadzić. Ale super kolejny w 1999 roku w wielkim katalogu wydanym z okazji wystawy monograficznej tego projektu dużego, który przeszedł przez Polskę, Opera Omnia, teraz jest w Muzeum we Wrocławiu, sam pisała też moja ulubiona Dalia Chłopska. I ona zwróciła uwagę na fakt autobiograficzności w przeszłości Natalii L.L. w sposób, to po raz pierwszy taki wyraźny, tak? Że ja mam taką autobiografię. Dostałam, co chciałam. I pisze Chłopska tak. Ten fakt autobiograficzności kamuflowany w latach 70. został dostrzeżony dopiero w latach 90. Jak Chłopska uznaje w latach 70. za bardzo osobistą wypowiedź, pisze, tego rodzaju manifest własnej osoby życiowej. Co podobnie przypomina tekst Bożej Kowalski z 1991 roku, ale właśnie jest jakby zupełnie jakby inny sposób przywołany, innymi słowami, jak tutaj wyjął właśnie na ponieważ jakby to, co się przebija przez tekst Kowalski, jest jakby bardziej zwrócone w kierunku tego osobistego, innego charakteru, ale wręcz przechodzi Kowalska do pisania wyraźnie o narcystycznym i hedonistycznym aspekcie twórczości organizacji, czyli takim zwróconym mocno na świecie. Pisała Kowalska. Natalia, bardzo mówię, udzielamy, trochę tajemnicza i romantyczna. Taka słowa, to tutaj zabrane są no bardzo dziwny sposób. Choć nadal nie pozbawiona tekstu, dlaczego tajemnicza i romantyczna pozbawiona tekstu nie wiem, bawiona kobiecością. I dalej, piękna Natalia, zafascynowana była życiem i sobą w tym życiu. Swoją urodą, swoim ciałem i jego doznaniami i niepłodnymi. I dalej. Natalia dokumentowała proces w siebie, swoje doznanie rozkoszy ciała, radości z sobą urzeczonych oczu, wesele i triumfy, jak się jej wówczas zdawało o tym nieprzemijającej młodości. Triumf jakby nad młodością, nad tym swoim stanem życia. I chociaż Norwegian Kowalska jakby lepiej zwraca uwagę na ten osobisty charakter twórczości Natalii L.L., to znowu jakby tak trochę ostrożnie, tak? Jakby przypadkiem wspomina również o misie tej mitologii indywidualnej, która przecież jest pisane i dużo artystów się jakby też takim określeniem popisuje. Pisała Kowalska, iż twórczość Natalii L.L. mogłaby jedynie w części pisać się w nią, jeżeli w ogóle. By zaraz potem wyraźnie, naprawdę wyraźnie podkreślić, iż mimo tego ładunku emocji i mimo możliwości odczytania jej intymnych motywacji, sztuka artystki nie ma tych osobistych wymurzeń. Jednostkowe przeżycia i refleksje zostały przekształcone w uniwersalny komentarz do losów, do ludzkich losów. Czyli jakby to, co znowu przyczepia się do twórca, to, co osobiste w tekście Kowalskiej ma ten taki wymiar negatywny właściwie, takiego mniej wartościowy w takim sensie. Bardziej tutaj historyczka sztuki krytyczka zwraca uwagę, że najważniejszy jest ten wymiar ogólnoludzki, tak, nie wiem, uniwersalny. Skąd bierze się więc ta niechęć, żeby w ogóle to słowo autobiografia się pojawiło, skąd bierze się ta dwuznaczność jakby tego podejścia do sfery prywatnej? Dlaczego tak mało tekstów ma właśnie taki charakter jakby zwracający się bezpośrednio jakby do tego, do tych kolejnych jakby sytuacji życiowych też artystki? A przecież to, od czego właściwie zaczyna artystka, wiąże się właściwie z nią samą, z jej osobą, tak? A właściwie z jej imieniem. I to wrócę jeszcze do tego. Jeszcze raz chciałabym przypomnieć i wrócić teraz z kolei jeszcze do Jakubowskiej, do tego tekstu z 2009 roku.
pisze Jakubowska, że artystka kamuflowała autobiograficzność erotycznych elementów, wiedząc, że w tym czasie, czyli ten przełom lata 60., 70., to nie jest dobry czas na to, żeby takie, tego rodzaju manifesty jakby robić. Że w związku z tym strategią artystki było ukrywanie tego nieporządku jakby, tak, osobistego. Jak mówiła na przykład właśnie w różne jakby takie systemy graficzne, chociażby właśnie o tych geometrycznych strukturach później w latach 80. przy na przykład w głowach platońskich. I dlatego właśnie według Jakubowskiej Natalia bardziej mówi o człowieczeństwu, a nie o sobie, czy o jednostce, nie o sobie samej. No i być może jakby efektem kamuflażu jest również to, że w 72 roku pojawiają się w jej sztuce konsumpcyjnej modelki, a nie ona sama, bo jak pisała artystka, zastąpiły one ją samą. Pomimo tego, że fotografie siebie samej, jakby, czy fotografie Natalii LL znamy jakby sprzed tego roku, czyli już w latach 70., w 69 roku, w 68 pojawiają się, raczej nie wcześniej, pojawiają się jej zdjęcia, które wykorzystuje w późniejszych instalacjach. Jeszcze jeden tekst przywołam, taki, który też mnie zaskoczył i właśnie też odbyłam krótką rozmowę z Adamem Sobotą, który bardzo dużo tekstów jakby o Natalii pisał i jest z nią jakoś związany również. Przepraszam? Nie, przepraszam. W tym katalogu, ale to jest tekst z 2009 roku, pojawił się artykuł, tekst Adama Soboty, Album obecności. I to było też dla mnie bardzo ciekawe, bo sam tytuł, ale też fragmenty tekstu dowodzą o tym, iż, jak pisze Sobota, artystka w pełni utożsamia się z życiem, nie oddzielając jakby życia zawodowego i prywatnego. I co ważniejsze, pisze ten przywołany, jakby to przywołane słowo album jest takim no, jakimś metafizycznym odniesieniem właśnie do takiej strefy prywatnej, bo zresztą sam pisze o tym Sobota. Po pierwsze, ten sens przywołanego terminu album potwierdzają chociażby fakt, że Natalia wykorzystuje fotografię, czyli ten album fotograficzny. I są to przeważnie autoportrety. Czyli mamy tutaj tą koncepcję tworzenia dosłownego albumu, który jest takim albumem stanowiącym kronikę fizycznych przemian, jak pisał Sobota, i dowód obecności obserwujących artystkę idei. Czyli też mamy znowu to oddalanie się troszkę od tej koncepcji jakby takiej prywatności, ale jednak słowo album jest tutaj dla mnie takim ważnym słowem, które się pojawiło przy spotkaniu dziękowałam panu Sobocie, że takie słowo użył. Troszeczkę jakby poszerzając być może wcześniejsze mówienie o pisanie o Natalii. I ja chciałabym teraz państwu pokazać tak na wprowadzenie po tych kilku rzeczach dotyczących no, tekstów, które jak mówię jeszcze dzisiaj po obejrzeniu po raz kolejny stosów materiałów na temat Natalii LL w ogóle właściwie powinno właśnie zapomnieć o tym, bo to co państwu, te kilka nazwisk, które powiedziałam, to jest cząsteczka tego wszystkiego, co jest tych autorów, którzy piszą o Natalii LL, pisali. W związku z tym teraz pozwolę sobie krótkie dwie minuty po to, żebyście państwo Natalię LL zobaczyli. To jest żywa galeria z 75 roku. Pokażę fragment, bo nie wiem, czy on jest pewnie we fragmencie, może w filmie Sapii, ale nie jestem pewna, czy będzie na wystawie, czy jest.
Opracowanie, tworzenie takich zapisów, których nie będzie można skonkretyzować, albo których konkretyzacja będzie znacznie utrudniona. Doświadczenia rzeczywistości potrzebne są jedynie do formułowania morfologii znaków, a więc służyć będą tworzeniu znaków możliwie doskonale przeźroczystych wobec tej rzeczywistości. W końcu język obrazowy będzie czytelny jedynie w obrębie tego samego języka i straci sens wszelka anegdotyczna motywacja. W ten sposób sztuka stanie się sztuką.
To, co mi się podobało w takich wypowiedziach Natalii LL, to to odnalezione przeze mnie zupełnie pojedyncze słowa dotyczące tego, czym dla niej jest sztuka. I pomijam tutaj, nie będę wchodzić w konteksty sztuki konceptualnej, nie będę wchodzić w teorie feministyczne, jedynie je może ogólnie przywołując, dlatego że to, co chcę Państwu pokazać, właściwie łączy się tylko i wyłącznie właśnie z konkretnymi faktami autobiografii artystki. Nie wiem, czy to się da jakoś jeszcze. Może być tak. Czyli jakby temat podjęty przeze mnie zupełnie intuicyjnie, ale na podstawie tego, że pojawiły się jakby i zawsze właściwie odkąd rozpoczęła Natalia Lel swoją twórczość, pojawiają się teksty, jej własne teksty autorskie. I właściwie już od lat 60., przepraszam, od lat 50. również zapisuje sny i śnienia, które nie są snami, tylko są właściwie rzeczywistością spisywaną w taki intuicyjny, trochę automatyczny, surrealistyczny sposób. W 2005 roku Sny i śnienia zostały opublikowane przez Galerię Bielską BWA, to takie dwie części jakby projektu. I właściwie uznałam, że jest to jakiś gest totalny. Że totalny, mówiący o tym, że właściwie rzeczywiście nie możemy tutaj mówić o jakiejś rozdzielności, że jestem przekonana, że właściwie twórczość Natalii Lel trzeba jakby rozpatrywać w kontekście jej autobiografii czy jej życia. Dlatego, że tutaj w tych tekstach jest mnóstwo fragmencików, bardzo drobnych fragmentów, które nie tylko opowiadają pewne historie rzeczywiście, które miały miejsce, nie tylko z jej życia prywatnego, ale również z jej życia artystycznego. Opowiedziane w bardzo specyficzny, niezwykły sposób. Jak będziecie Państwo mieli okazję, to polecam, bo to jest coś w rodzaju właściwie pamiętnika, znowu takiej bardzo osobistej wypowiedzi, którą uważam jednak za integralną część tego, co możemy nazwać twórczością Natalii Lel. Teraz jak mi się uda to zrobić. To jest z pierwszego cyklu prac artystki, kiedy zajmowała się fotografią, właśnie taką fotografią portretową, ale nie portretując właściwie siebie. Tutaj to zadziwiające, ponieważ ten portret to jest siostra Natalii Lach, który kilkakrotnie był mylnie interpretowany i mówiono, że to jest autoportret artystki. Tak jakoś ja nawet sama przez pewną chwilę byłam przekonana, że to jest sama artystka. Natomiast chciałabym rozpocząć od tego działania. Będę przypominała wcześniejsze rzeczy, ale jakby ta akcja, która odbyła się w Galerii Współczesnej w Warszawie w 1971 roku, jest dla mnie jakby no, tutaj taką podstawową dla artystycznej twórczości i artystycznego życia Natalii Lel. Natalia Lach urodziła się w Żywcu w 1937 roku. Do 1956 roku mieszkała w Bielsku-Białej, studiowała w Państwowej Wyższej Szkole Plastycznej we Wrocławiu. Dyplom otrzymała w roku 1963. Zazwyczaj największą uwagę skupia się jakby na takich etapach jej twórczości. Pierwszym to będzie ten związany z Galerią Permafoy, taki okres konceptualny powiedzmy, i sztuka konsumpcyjna głównie, 1972 rok. Natomiast dla mnie ta praca była bardzo ciekawa, ponieważ ona właściwie zaznaczyła coś bardzo ważnego w twórczości artystki. Wyznaczyły taki wymiar jej własny jakby obszar, jej obszar jej tożsamości, ale takiej tożsamości, która nawet poprzez ten gest skreślania kolejnych liter obu nazwisk, on no, ma dosyć duże znaczenie, myślę, dla no, jej też postawy życiowo-artystycznej. Uznałam, że właściwie koneksji jakby do tego, co się wydarzyło w 1981 roku. Już wtedy można powiedzieć, że takim nadrzędnym celem jej działania było poszukiwanie suwerenności. Tutaj można by za Batajem mówić, że to jest właśnie to przekraczanie świata dyskursu, świata użyteczności, społeczeństwa, umiarkowania, działalności celowej i planowej, instytucji. I jak pisał Bataille, człowiek suwerenny jest człowiekiem transgresji, człowiekiem, który dokonuje pewnej zmiany, przechodzi, ciągle szuka. Wczesne fotografie, intymne chociażby z 1968-1969 roku, były jakimś oznakiem, takim no właśnie aktem, znakiem suwerenności osiąganym właśnie podczas aktu transgresji, który tutaj można właśnie akt płciowy tutaj do tego zaliczyć. Przekraczamy coś podczas zbliżenia, jakby podczas tego zespolenia, które dla Natalii Helen miało znaczenie szczególne. To o tym do tego wrócę za chwilę. W roku 71 pokazała artystka taką planszę, to słabo widać, ale to jest taka plansza złożona właśnie z wizytówek. To są jej wizytówki z jej imieniem i nazwiskiem. Tam pisze artysta fotografik Natalia Lachlachowicz. Ułożone w ten sposób, żeby odkreślać, tak jak się odkreśla na przykład w więzieniu, czy odkreślamy w kalendarzu dni, licząc do początku czegoś, nie wiem, świąt, urodzin, odkreśla się, robi się to odliczanie jakby takie, niwelowanie jakby i odliczanie dni dzielących od czegoś. I to jakby to odliczanie to jest to dochodzenie do nowej osoby. Ostatnia jakby litera, nie wiem, czy to widać. W ostatniej wizytówce jest tylko obwiedziona czarnym flamastrem po prostu imię Natalia. To, co pozostało po akcie odliczania, poprzez to eliminowanie kolejnych liter, to zaczęło pełnić po pierwsze imię, a po drugie właśnie te dwie pierwsze litery nazwisk obu, panieńskiego i nazwiska męża, zaczęło pełnić, no nie wiem, na razie nie mam lepszego określenia, coś w rodzaju pseudonimu. Przyjęcie, w literaturze mówi się, że jest to takie przyjęcie drugiego nazwiska, staje się tak samo autentyczne jak pierwsze i sygnalizuje owe drugie narodziny, czyli powstanie jakby nowej postaci, narodzenie się nowego autora. Zabieg transformacji tu w przypadku Natalii Lech był o tyle złożony, że artystka pozostała, redukowała jedynie właśnie te kolejne litery, pozostając przy pierwszych literach nazwiska panieńskiego, nazwiska męża. A więc z jednej strony ten gest miał na celu ustanowienie nowej osoby, ale z drugiej strony nie pozbawił jej związku z przeszłością, ustanawiając pewną ciągłość, której zwyczajowo przyjmując nazwisko męża kobiety są pozbawione. To chociażby Jolanta Brachczaj napisała w Błonach umysłu. Pisała tam o prezentacji, przedstawianiu się, zastanawiając się, w jaki sposób przedstawiać się mają kobiety, skoro pozbawione są własnych nazwisk. Filozofka pisała, iż to nazwiska należą do mężczyzn przecież, że skoro jesteśmy pozbawione nazwisk, to posiadamy i to, co jest nasze, to są tylko imiona. Oczywiście z imieniem jest związana jednostkowość. Ona poniekąd nadawana jakby przez rodziców, wybierana przez rodziców, jest jednak uznana za coś najbardziej osobistego, takiego własnego. Staje się więc wyróżnikiem, znakiem wyróżniającym, znakiem wspierającym indywidualną tożsamość, stając się niekiedy ośrodkiem krystalizacji w sposób symboliczny, gwarantując jakąś ciągłość właśnie naszej postawy, szczególnie właśnie tożsamości dla kobiety. Natomiast ewentualna właśnie zmiana imienia czy przyjęcie jakby pseudonimu z kolei urasta niemal do symbolu zmiany osobowości, narodzin nowego człowieka. Chociaż Leżeon, którego powołuje Pierre Leżeon, na którego pakt autobiograficzny się powołuje, mówi właśnie o zmianie nazwiska, ale równocześnie o nietkniętej tożsamości. No i teraz imię Natalia. To jest bardzo tutaj ogólnie zrobione, ale spodobało nam się to, nie wiem, rozmawiałam o tym z Natalią i ona zresztą jest dosyć przychylna wszelkim jakby próbom interpretacji czy dotykania jej twórczości. W każdym razie no, jak bardzo prosto można sprawdzić, co oznacza to imię, oznacza Dzień Narodzin, czy w Dniu Urodzin Pana Jezusa Chrystusa, to jest pochodzenie łacińskiego, oznacza ta, która oczekuje ponownych narodzin w życiu pośmiertnym. I to być może jest błąd w interpretacji jakiejś, którą dokonano, złej interpretacji. Ten Dzień Narodzin być może przekręcono było to rozumiane jako Dzień Narodzin do lepszego życia w niebie, jako dzień imię świętego po prostu Natalis, który właśnie jakby po przejściu, po śmierci dostępuje życia wiecznego, tego lepszego życia. Ale jednak historia imienia tak czy inaczej wprowadza tutaj taki ciekawy kontekst, zwłaszcza, że łączy się z nią pewna niepewność i pewna taka mistyka jakby, tak, że coś było nie tak, ktoś coś napisał, ale być może błędnie to zinterpretował. Sama ta kwestia przejścia na drugą stronę i odnowienia się, odrodzenia się jest też ciekawa. No i razem jakby z tą kontekstem z tego działania z przemiany, taki był tytuł, z przemiany jakby tworzy dla mnie taki rzeczywiście pierwszy ważny gest artystyczny mówiący o ustanowieniu nowej osoby. Pisała artystka zresztą o tym sama. Odkleiłam się od swojego nazwiska. Sama stwierdza, że jakby nastąpiło to oderwanie właśnie, odklejenie od nazwiska. Także od nazwiska męża przecież. By utworzyć nową postać o pseudonimie Natalia LL. I dalej pisze artystka. Skoro była nowa postać i był jej pseudonim, czyli imię, musiałam znaleźć jej nową twarz, nową datę jej urodzenia i nową biografię. Twarz pożyczyłam od Eli M. i to jest ta postać, która występuje w sztuce konsumpcyjnej, jedna z modelek, którą artystka wykorzystywała. Mojego medium, czyli modelki. Datę urodzenia pożyczyłam od mojego brata Edwarda Lacha, któremu w dzieciństwie zazdrościłam, że był chłopcem. Urodził się w 1943 roku i ta data rzeczywiście funkcjonuje w katalogach. Do tej pory funkcjonuje chociażby, na stronie tego słynnego Biennale Młodej Sztuki w Paryżu, w której Natalia LL uczestniczyła w 1975 roku i tam można przeczytać tą biografię. Zresztą w katalogach też Państwo bardzo często znajdziecie datę 1943 rok. Po latach dopiero, gdzieś w około lat, już nie wiem, pod koniec lat 80. dopiero zaczyna pojawiać się data 37 rok na powrót. A w kilka lat po pierwszych projektach z modelkami postanowiła artystka, jaka modela, wykorzystywać już tylko samą siebie. Jak pisała, by być najbliżej prawdy, czyli znowu potwierdzać jakby tą sens tworzenia jakby własną osobą, własnym ciałem. Tekst z roku 75, ten, który przed chwilą przywołałam, został uzupełniony w 2004 roku i zakończony słowami. W ten sposób zapisuje poszczególne fakty biografii artystycznej Natalii LL, sklejając się na powrót z Natalią Lach-Lachowicz. Zresztą to też jest bardzo trudne, dlatego że to jest właśnie ta ze strony Biennale Młodej Sztuki w Paryżu, to co pokazywała artystka Natalia LL Permafo, taki projekt ze sztuką konsumpcyjną i z fotografiami siebie. Te prace zresztą tutaj były potem ujęte w takim niewielkim wydawnictwie galerii Permafo w 1973 roku. To były zapisy właśnie jej imienia, czyli tutaj wracamy do tej rejestracji zapisu, jakby, który się powtarza zresztą, czyli takiego notowania poprzez kolejne znaki, czyli nie pojedynczy obraz, tylko właśnie sekwencja znaków, czy te multiplikacje są tu bardzo istotne. Potem ta sama strategia pojawia się przy instalacji tak, w instalacji słowo i powraca również w późniejszych pracach z różnego rodzaju permutacjami jakby wizerunku Natalii LL z różnych okresów zresztą. To zaraz do tego dojdę. Teraz taki kolejny jakby, kolejna sprawa, którą właśnie jakby można pociągnąć w kontekście imienia, to jest właśnie ten fakt, że sami krytycy nie wiedzieli dokładnie, co zrobić, jak właściwie nazywać artystkę. I ona bardzo różnie jest opisywana. Nawet jeżeli pisze się w tytule Natalia LL, to potem w tekście zawsze pisze się Natalia Lachlachowicz na przykład, albo odwrotnie. Nie wiem, jak do końca to było. Artystka twierdzi, że bardzo ciężko było jakby ustanowić tą nową tożsamość. To znaczy się tak, żeby rzeczywiście ona była uznana jako jedyna i niepowtarzalna. Być może też samej chyba jej na tym nie zależało, zwłaszcza, że wraca po latach i właściwie pisze, że skleja się na powrót z Natalią Lachlachowicz, więc jakby wraca do dokonuje pewnego symbolicznego koła, nie wiem, zaraz do tego też dojdę i pojawia się i mówi już mówi również o sobie Natalia Lachlachowicz. Natomiast tutaj tylko jako przykład tego, że w polskiej sztuce nie często ma to miejsce, natomiast no akurat w tym czasie, lata 60., 70., w sztuce światowej odnajdziemy oczywiście przykłady. Tutaj akurat wybrałam może nie zupełnie słuszne same kobiety, te, które właśnie zmieniają swoje imię, tworzą pewną swoją jakby autobiografię od początku. W przypadku Walii Export jest to świadome działanie właśnie takie feministyczne. To jest to świadome zerwanie z tym nazwiskiem, które zniewala, tak? Które jest właśnie tym nazwiskiem męża, właśnie tym obcym nazwiskiem. Tutaj można jeszcze tak z tych przykładów, chociażby jeszcze to będzie słynna Judy Chicago, która również przejęła nazwisko męża, potem z niego rezygnuje i przyjmuje nazwę jako swoje nazwisko, nazwę miejsca urodzenia, czyli miasta, w którym się urodziła, tak? Czyli jakby tu miejsce, geografia jakby wyznacza jej początek, jej autonomię, jej tożsamości, a nie robi tego właśnie w kontekście nazwiska i mężczyzny przede wszystkim. Tu pisała Chicago, że zmieniając swoje nazwisko w 70 roku deklarowała wyzwolenie od niewolniczego nazwiska męża, czyli takie bardzo już radykalne postawy i no Orlan oczywiście, która też w 70 roku, to jest około, wszystko się dzieje około właśnie tego przełomu lat 60. 70. Jeszcze taka artystka, którego tutaj też przykładów nie mam, ale amerykańska artystka Colette, która zresztą znała każdą z tych artystek, poznała Natalię z nimi wystawiając przy okazji wystaw międzynarodowych. Ale do czego zmierzam? Do tego, że chciałabym jakby szczególnie zwrócić uwagę na ten fakt ustanowienia jakby swojego nowego imienia, tak? Nowego brzmienia tego imienia, jako właśnie taki początek tej suwerennej, niezależnej właściwie postawy, takiej próbującej dryfować w kierunku pewnej jakby autonomiczności, pewnego wyzwolenia od różnych obszarów, tak? Niekoniecznie w kontekście właśnie też feministycznym, bo to nie o to chodziło i tutaj ja zaraz też jeszcze do tego będę wracać. Tu jeszcze kolejne artystki. I to jest praca, która chyba najbardziej jest ta sztuka konsumpcyjna i sztuka postkonsumpcyjna, najbardziej kojarzone z artystką, takie, które doczekały się największej ilości chyba tekstów, również tekstów krytycznych, czy zjadliwych raczej powiem, nieprzyjemnie bardzo często. To jak Państwo zrobicie sobie prasówkę, to można to najczęściej w gazetach lokalnych, to jest niezwykłe, jakby bardzo intrygujące czasami tytuły na temat właśnie tego, co pokazuje, czym jest sztuka konsumpcyjna. Podzieliłam sobie jakby te części jej biografii na kilka takich elementów, do których też podchodzę jakby z rezerwą krytycznie, a wyszczególniam je tylko dlatego, że powtarzają się właśnie w tekstach krytycznych na temat Natalii LL. Zanim jednak przejdę do drugiej właściwie po imieniu tego hasła, które sobie wygenerowałam, czyli kobiecego narcyza, to chciałabym fragmencik malutki z książki właśnie Sny i śnienia, co jest bardzo, bardzo ciekawe, jeżeli teraz nie znajdę tego tutaj na samym końcu. Fantastyczny fragment. Od najwcześniejszego dzieciństwa spędzonego w Żywcu fascynowały mnie baśnie. To jest tekst z 2003 roku, czyli w 37 roku Natalia Lach się urodziła, w 2003 roku wraca do swojego dzieciństwa we wspomnieniach, właśnie w tych śnieniach, nie w snach, w śnieniach. Od najwcześniejszego dzieciństwa spędzonego w Żywcu fascynowały mnie baśnie. Cieszyły mnie opowiadania babci Apolonii o złych duchach mieszkających w górach, o pięknych, zaklętych księżniczkach zamienionych w drzewach, o utopcach. Potem zaczynałam baśnie Andersena, braci Grimm. Czarowny świat baśni, czasami okrutny i straszny, był dla mnie fascynujący. I tutaj aż dalej. Kilka dni temu, tutaj wracamy do sfery, do snu, nad ranem śniłam siebie jako 4-5-letnią dziewczynkę ustanowioną na koźle powozu, nie do końca żywą ofiarę zapalczywego belżysty. Baśnie mają logikę i strukturę ogromnie zbliżoną do snów. Jakieś zupełnie realne wydarzenia pokazują się w ich świecie na wspak, są śmieszne i dramatyczne, albo tragiczne i banalne zarazem. I właściwie tutaj przed tym kobiecym narcyzem chciałam ten taki bardzo właśnie osobisty, naprawdę pomieszany ze wspomnieniami, właśnie ze snem, z jakimś myślą, która wraca do nas zupełnie bezzasadnie. Chyba podzielić się z Państwem taką refleksją, że to, co rozpoczęła Natalia Lele właśnie w latach 60., to jest takie nieustające wirowanie w takim obszarze transformacji, pewnej baśni, która jest zarówno dobra i zła, czyli życia, które jest dobre i złe, które ma momenty tej fascynacji i takiej żarliwości, momenty zwątpienia i kolejne, które przychodzą razem z fazami życia. Ten pierwszy okres, który właśnie się odwołują krytycy do tego kobiecego narcyzmu, rozpoczyna się mniej więcej w roku 69. Ale wrócę do kilku faktów z biograficznych. Natalia Lach ukończyła studia na Wrocławskiej Akademii w 63 roku. Dwa lata później ukończył tą samą akademię Andrzej Lachowicz. W 64 roku wzięli ślub, choć znali się wcześniej. Te teksty o Andrzeju Lachowiczu też one są bardzo interesujące i chyba nawet, przepraszam, mam tutaj wszystko przygotowane. I tylko taki fragmencik też króciutki, niezwykły. Tutaj. Z tekstu z 97 roku z kolei. Z tekstu Dusza drzewa. Pisze Natalia Lel tak. Mąż ten, zrazu piekielnie szczupły i energetyczny, a potem spasiony i ociężały, dreptał na Dolnym Śląsku, próbując we Wrocławiu zostać artystą na wyjątkowo nieudanej Akademii Sztuk Pięknych. Ruszał się dość dziwacznie i w koedukacyjnym akademiku na ulicy Henryka Pobożnego wskakiwał i zeskakiwał po 3-4 stopnie po schodach, wędrując na kulawą Akademię, albo z niej powracając. Genetycznie uwarunkowania i normalna, ustawiczna praca hormonów sprawiły, że ten odjazdowy osobnik znalazł się w pobliżu mojego wzgórka łonowego. Tekst z 97 roku, czyli śnienia. Natomiast w 68 roku, w 69 roku właściwie, powstaje cykl fotografii intymnych. Pierwszy cykl, który znalazłam nazwę, ale to przyznaję, nie dopytałam jeszcze artystki o to, znalazłam taką nazwę, nie fotografia intymna, tylko kwiaty zła. Było to zbliżenie dwóch ciał, akty uniesienia, ekstazy, jak pisała Natalia Lel, których charakter określiła artystka mianem romantycznego. W latach 70., na przełomie 69-70 powstaje znowu seria, to jest kontynuowana właściwie, no trudno powiedzieć o jakimś przerywaniu, kontynuowana seria fotografii ciała w erotycznych zbliżeniach, ale pisze już Natalia o tym, że miały one mocniejszy charakter. Wymierzenie obiektywu na siebie samą, tutaj trudno jest jakby do obronienia, ponieważ te zdjęcia, które możecie Państwo zobaczyć na wystawie, tutaj trzy kobiety, Właściwie nawet trudno powiedzieć, kto na tych zdjęciach jest. Znaczy się któryś z krytyków sugerował, że jak się dokładnie przyjrzymy, to można zobaczyć, kto tam jest na tych zdjęciach. I ja właściwie tak dzisiaj rzeczywiście zaczęłam się wpatrywać i tak chyba prawie, że zobaczyłam Andrzeja Lachowicza, tak mi się wydaje, ale Natalii LL nie. Natomiast to wymierzanie aparatów w swoim kierunku bardzo często jakby w kontekście kobiety bywa właśnie określone tym mianem narcyzmu, tego kobiecego narcyzmu. I to jest bardzo skomplikowane pojęcie. Ja nie będę, byś tutaj zapewne bym utonęła jakby w rozważaniach. Natomiast rzeczywiście takie notacje siebie, niekoniecznie jakby tutaj, tak jak chociażby w tym pięknym cyklu Dźwięki Sztuki, oto tu Państwo jest seria właśnie z serii intymnej z 1969 roku. To są niewielkie fotografie, były niewielkie takie stykówki, jakby prezentowane też nie pojedynczo, tylko właśnie w fragmentach. Tak pokazywane są też tutaj na wystawie trzy kobiety pierwotnie w 1971 roku. I ta praca złożona, czyli wracamy znowu do imienia, złożona z tych malutkich fotografii 24 na 36 mm, układające się w napis po niemiecku Natalia ist Sex z 1974 roku, to jest własność Muzeum Narodowego we Wrocławiu. I tam rzeczywiście, no, to Jakubowska pisała o tym, nie sposób jakby nie pochylić się nad tymi fotografiami. To znaczy się w naturalny sposób czujemy potrzebę, żeby się zbliżyć i zobaczyć, co jest, tak jak sobie Państwo wyobrazicie, no to jest nieduża praca, to jest tej wielkości napis. Tak, 60 na 60, no to jakoś nawet mniejsze. I rzeczywiście te fotografie są małe, czyta się je jako napis, natomiast widać, że jest pewna ruchliwość w środku, tak? Jest jakiś ruch, który prowokuje do tego, żeby podejść i oglądać je z bliska. Tutaj mamy ten kontekst właśnie tej erotyki. Natalia wspomina, że to w czasie otwarcia w 1971 roku wywołało to naprawdę wielkie zainteresowanie widzów, tak? Że każdy chciał to zobaczyć, nikt nie chciał słuchać wstępów podobno Jerzego Ludwińskiego, tylko wszyscy chcieli rozmawiać o erotyce. Podobnie było, kiedy praca była pokazywana w Niemczech. Każdy się tłoczył, żeby po prostu tam zobaczyć, co tam jest. Natomiast wraca jakby tutaj to pojęcie, tutaj można by się oczywiście odwołać do samego słowa seks, który tutaj będzie, jak Julia Kristeva pisze, zdaje się, o tym podziale na seks i gender, czyli jest ta płciowość kulturowa i ta płciowość jakby seksualna. Tutaj mamy jakby to chyba jednak takie ewidentne wskazanie i potwierdzenie tego, że tak naprawdę ta płciowość jest dla Natalii bardzo ważna i ona mówi, że właściwie jest cały czas obecna i właściwie cały czas jest takim motorem, jednym z głównych elementów jakby jej twórczości. To zaraz tu gdzieś będę to, trudno, to będę to jeszcze cytować. Tytułowe kwiaty zła, które się przewinęły gdzieś tam przez teksty Natalii, one rzeczywiście są, to jest ciekawe, bo to ewidentnie jakby można od razu się staje przed oczami Baudelaire i jego cykl właśnie Kwiaty zła, który właściwie poświęcony był zgłębianiu tajemnicy świata, oczywiście w taki specyficzny sposób, którego piękno objawia się poprzez zwykłość i paradoksalne aspekty życia. Ta zwykłość jest tutaj bardzo często brutalna. Ona jest taka naprawdę wymierzona w to, co tak naprawdę nieczyste i takie niepiękne w każdym razie. Baudelaire przedstawia w nich, zresztą bardzo chętnie wraca do takich erotycznych wizji również, nawiązuje do wątków biblijnych, przeciwstawia i łączy ze sobą piękno, śmierć, dobro i zło wymiennie i w taki transformujący sposób, czyli jakby to, co jest piękne, jest za chwilę tym, co jest to jest zniszczone, tak? To łagodnie to mówię, tutaj Baudelaire używa ostrzejszych jakby słów. Na przemian Baudelaire bardzo tam jest specyficzna właśnie rola kobiety również w tych wierszach. One są na przemian albo nosicielkami takich wzniosłych idei, albo wręcz przeciwnie, mówią o marności życia i są takim właśnie tym wszystkim, tym całym złem. Nadaje im Baudelaire zresztą różne twarze, to są kochanki, matki, madonny, boginie po kolei, czarownice, niezwykłe piękności i gnijące ścierwa. Więc to mamy ten cały jakby taki właśnie pulsujący obszar odniesień. I w tym samym czasie Natalia LL właśnie fascynuje się też różnymi literaturą jakby, też Sartrem, Kierkegaardem, poetyką kina włoskiego. Potem właśnie też będzie wracać i czytać Bataille, więc jakby też gdzieś to się wszystko zaczyna łączyć jakby w takie no, bardzo osobiste, jakby wyniesione jakby z pochłaniania i konsumowania świata jakby elementy. Pojawiają się oczywiście cały czas, tutaj próbowałam zrobić jakieś zbliżenia, ale to też kiepsko wyszło. Pojawiają się cały czas jakby równolegle do tego zapisu jakby fotografii intymnej, cały czas powstają sekwencje Natalii. To jest wiele różnych jakby multiplikowanych zdjęć. Notabene to jest zdjęcie, które zostało odkryte bardzo niedawno przez Natalię w jakimś pudle w piwnicy, pokazywane na wystawie w Muzeum Narodowym we Wrocławiu teraz. Natalia przed zachętą. Jeden opis znalazłam krytyki do tego cyklu, potem on chyba przeleżał zapomniany i nie wiem, czy gdzieś w ogóle to zdjęcie było publikowane. Czyli jakby pojawia się jakby cały czas to notowanie siebie, swojej twarzy z takimi bardzo prostymi jakby gestami, troszeczkę powtarzającymi taką naiwną, bezradną i taką troszeczkę głupiutką pozę dziewczynki, takiej tej modelki ze sztuki konsumpcyjnej. To jest właśnie takie pomiędzy dziecinnością a erotyką, taka postawa właśnie takiego podlotka, a jednocześnie jakby jest to ewidentne wciągnięcie nas, dawanie przytyczka publiczności. To o tym bardzo ciekawie pisała Anna Markowska, o tym, że właściwie wystawia nas na pewną próbę Natalia. Na przykład ona pisała o sztuce konsumpcyjnej, ale ja myślę, że w tych wszystkich jakby i w sztucznej rzeczywistości i w tych notacjach jakby swojej twarzy i swojej osoby, to też mamy tą taką próbę pokazania, że tak naprawdę nie jesteśmy tutaj mądrzejsi, tak? Że to, co widzimy jakby, może nas prowokować do jakichś wyobrażeń, do stworzenia sobie jakiegoś wyobrażenia o tym, co widzimy, ale to i tak nie jest do końca tym, co tak naprawdę jakby jest na tej fotografii. W tekstach krytyków strategia oczywiście tego narcystycznego zachwycenia nad artystką to jest bardzo widoczne. To pisze o tym Kowalska. Tutaj już jeszcze raz było w niej coś z narcystycznego zachwycenia, hedonistyczne upojenie wszystkim, co smakuje i cieszy, co piękne i co eretycznie podniecające. I była to jej sztuka. Zresztą dosyć wczesne Natalii teksty mówią również o tym, bardzo specyficznym jej pojęciu sztuki. Ona pisze o sztuce jako o narkotyku, ona pisze o sztuce jako o swoim mężu lub żonie. Ona pisze o sztuce jako naprawdę czymś, co jest no, bardzo mocno jakby, jest po prostu z nią tożsame, jest nią. Więc z mojego punktu widzenia ten narcyzm, który jest przywoływany jakby w przypadku Natalii, jest jakby no to, który jest nie może być w każdym razie rozpatrywany jako taki bezrefleksyjny jakby bezrefleksyjne zapatrzenie w siebie. To nie jest to miłość do swojego wizerunku przecież. To jest bardzo bardziej skomplikowana konstrukcja. Jeżeli można by tutaj poszukać, to na pewno jeszcze inaczej trzeba by było to interpretować. O swoim ciele pisała tak. W cywilizacji gadżetów i masowej produkcji jest ciało zachęcającym ogrodem personalizmu. Sztuka ciała jest więc przede wszystkim radością manifestowania swojej niepowtarzalności. I ten performance jakby manifestowania swojej niepowtarzalności, tego, że ona swoje ciało akceptuje pomimo jakby no, dokonującej się przemiany biologicznej, jakby w upływu czasu jakby i znaczeniu czasu na ciele, ona dalej się tego ciała nie wstydzi. Ona mówi, że za Batajem, że rodzimy się nadzy i tacy jesteśmy. To jest to jest to, tym, czym jesteśmy, nie możemy się tego wypierać. Pisała potem w przypadku performance, że to nie jest jakaś nowa dyscyplina, ale tylko inny sposób uprawiania sztuki ciała, sztuki samego siebie. Znowu nawiązując jakby do tego, że jest to jakby ta prawda, o której się mówi, to nie tylko ona. Chociażby Teresa Tyszkiewicz, która w tym czasie też tworzy filmy ze Zdzisławem Sosnowskim, ona też w swoich tekstach, komentarzach do swoich filmów też mówi o tym, o tej prawdzie i o tym, że jakby wykorzystanie modelki nie byłoby tu zgodne jakby z tym, co ona chce powiedzieć, z tą prawdą jakby sztuki, przekazanie prawdy. Można by zastanowić się, jak było, jest jakiś moment po prostu, w którym rzeczywiście artyści zaczynają czuć potrzebę jakby takiej prawdziwości, takiej prawdy. Tak? I ja myślę, że ta prawda była właśnie taka w tym czasie. Czy chciano, żeby była taka właśnie w tym czasie. Tutaj chciałabym tylko tak właśnie tylko Państwu, to jest, na pewno wiecie o tym, ale ten mariaż Natalii LL z feminizmem, który jest taki no, niejednoznaczny jakby, tak, że ona sama pokazuje i wymienia te wszystkie imprezy feministyczne, czy właściwie z udziałem kobiet, których brała udział, a z drugiej strony oczywiście pisała takie rzeczy jej w tej tekstach, ona idziemy takie fragmenty, które właściwie są zupełnie temu przeczą, tak. To chyba Lucy Lippard będzie ją krytykowała za to właśnie, że przedstawia się w taki sposób, przedstawia się właśnie w taki sposób, który to jest to przekroczenie granicy obrazu ciała, jakie feministki chciały widzieć, tak, że tutaj jakby jest to za daleko, jakby Natalia LL wychodzi jakby ze swoją sztuką. Więc jakby była po stronie feminizmu, krytykując jakieś jego założenia lub wybierając te, które dla niej były bliższe, a z drugiej strony też jakby no nie do końca wpisywała się w te znowu w to pisanie o sztuce kobiet z perspektywy nawet zachodniej. Pisała Natalia chociażby, myślę, że prawdziwe zrozumienie filozoficznego aspektu kobiecości i feminizmu może spełnić się tylko w intymnym zespoleniu z mężczyzną. Seksualny orgazm jest bowiem darem bogów. Nawet pruderyjny katolicyzm uświęcił orgazm i seks. Feministki, i jakby tutaj daje tą ważną rolę mężczyźnie. I tak jak mówię, jeszcze raz podkreślę i wrócę, ten Andrzej Lachowicz, on się pojawia bardzo często w jej tekstach. Jest prawie w większości jakby tych snów, które ona zapisuje od 50. któregoś roku. Nie chcę tutaj przedłużać, tu jeszcze mam te bardzo ciekawe jakby, bo mówi się o niej również jako o bohaterce, o takiej, nie o tym, że to są wcielenia, to nie są kolejne role, które odkrywa, tylko za każdym razem jest to bohaterka, jest to podkreślająca właśnie tą swoją niezależność, wolność, suwerenność, kobieta pewna jakby tego, co robi. Zresztą te gesty, które tutaj tak jakby się zestawić, to znowu jest bardzo mocna manipulacja, ale te pewne gesty, które się pojawiają u niej z podniesioną właśnie ręką, z pejczem, ten gest jakby takiej rebelii, jakby właśnie demonstracji swojej siły właśnie chociażby w tym zdjęciu z 1977 roku z Nowego Jorku. Potem przy okazji To Natalię LL poprosił Zbigniew Warpechowski do odegrania roli tej batorzącej jego plecy kobiety. To też jest bardzo dowcipne. To przepraszam, tutaj też chyba pozwolę sobie, odnalazłam fragment do tego właśnie w snach i w śnieniach. Od 2 tygodni przygotowywałam się do performance Kwadrat Malewicza, do którego zaprosił mnie Zbyszek Warpechowski. Zbyszek, jak zwykle mądry i genialny, wymyślił, by Kwadrat Malewicza naznaczyć na swoich plecach. Performance miał odbyć się w półoficjalnej galerii w Łodzi, więc wykupiłam bilet na ekspresowy pociąg o godzinie 5 rano. I tam jeszcze potem dalej jest opis dramatycznej śmierci kota, który przeżyła i taka zrozpaczona po utracie kota okładałam batem plecy Zbyszka pokryte kołdrą z wyciętym w niej kwadratowym otworem. Po 15 minutach batorzenia i po zdjęciu kołdry na plecach Warpechowskiego utworzył się napuchnięty, krwawo-czerwony kwadrat. Misterny batok wykonany ze skórzanej plecionki zniknął zaraz po performance. Tutaj w zestawieniu z Walii Export, to przepraszam, powinno być z dużych liter, jak sobie życzy artystka, z jej akcji z 1969 roku właśnie, które jest takim jawnym jakby też manifestem kobiecej wyższości, dominującej tej, postawy dominującej jakby tutaj w zestawieniu. Oczywiście na siłę to jest bardzo zrobione, ale też ten fakt właśnie tego zaproszenia artystki do tego performance jest jednak jakimś wyborem, myślę, dokonanym świadomie przez Warpechowskiego. Tu, żeby Państwa już nie zamęczać, kolejna taka ważna część, którą ja sobie wybrałam do tego, żeby wskazywać jakby pewne fakty pomiędzy właśnie życiem a biografią, a twórczością Natalii Herel, są jej ta właśnie takie wcielenia, ta postawa transformująca, wielość ja, taka złożona narracja w samej artystce. Jakby można powiedzieć, wejście głęboko właśnie pod skórę widzialnego, aby odkryć nowe sposoby portretowania niewidzialnego. Te nowe jakby swoje, nowe ja, które się jakby ujawniają wewnątrz, których nie widać, a za pomocą sztuki można je pokazać. I tutaj ja już tak nie będę bardzo tego wymieniać, ale pisałam kiedyś i stworzyłam takich kilka postaci, które, zresztą to mnóstwo osób o tym świetnych tekstów napisało. Śnienie jest takim ważnym elementem w jej twórczości, bo ona mówi o wewnętrzności. Ona mówi o jej sztuce, która, jak Państwo można się chyba domyślić, jest jednak obszarem dlatego właśnie prywatnym, bo jednak zamkniętym. To znaczy się my dostajemy. I tutaj śnienia są taką kwintesencją, żebym to dobrze powiedziała. Chodzi o to, że nie mamy wglądu w to, co się dzieje, tak? Jakby tutaj my możemy być tylko obserwatorami z zewnątrz i ewentualnie obserwować te delikatne ruchy rąk, gałek ocznych, te objawy jakby takiego przeżywania życia wewnętrznego, tych wewnętrznych procesów. Nie jest nam dane jakby wniknięcie w tą przestrzeń. Tak jak w sztuce konsumpcyjnej nie jest dane nam tak naprawdę. My tutaj możemy balansować na tej granicy powierzchni obrazu tylko. Tak tutaj też nie jesteśmy w stanie dotknąć tego, co się dzieje we wnętrzu. Ja nie chcę powiedzieć, że to jest taka zamknięta i taka mocno hermetyczna twórczość, ale ona jednak dotyczy tego właśnie tej mojej przestrzeni prywatnej. Dlatego tak bardzo upieram się przy tej kategorii autobiograficzności. Ona stworzyła cały fantastyczny właściwie taki panteon bohaterek właśnie, które właściwie są i można by rozpatrywać pomiędzy takimi figurami tej persony i antypersony, tego przechodzenia pomiędzy tym, co doświadczenie życia zewnętrznego, a tym, co wewnątrz, to moje właśnie, takie własne, takie niedostępne. I tutaj piszę, że no po kolei jakby przywołuje chociażby takie wszelkie bóstwa chtoniczne, czyli chociażby Hekatę, takie bóstwo, które symbolizuje właśnie przecinanie się światów, świata duchowego i świata materii, ludzi, bogów, tego co ziemskie, tego co boskie. Tutaj Adam Sobota pisał o goplanie, znowu przywołując polskiego wieszcza, bohatera, pisze się o tej jutrzence, o rytuałach pogańskich, o artystce właśnie jako takiej rytualnej, o postaci rytualnej, która zresztą cały ten aspekt szamanizmu, który jest no taki ważny i w kulturach różnych krajów jest bardzo często uosobiony poprzez właśnie akt śnienia, czyli poprzez sen, poprzez wejście właśnie w ten tajemniczy świat i w ten tajemniczy porządek jakby symboliczny naszego wnętrza. I to jest taka bardzo tajemnicza praca, która jest gdzieś pomiędzy narcyzem, a właśnie tą wielością ja. Ta praca z 89 roku pokazana w Łodzi, praca tajemnica. I to jest figura Opolla, taka figura, którą gdzieś artystka wyciągnęła od kogoś z jakiegoś przedstawienia, czy po jakimś przedstawieniu. Figura Opolla, fatalne to zdjęcie, przepraszam, ale jakoś nie, złe zdjęcie jest w katalogu. Nie, to jest figura Opolla, który ma maskę na twarzy i to jest maska Natalii Ellel i trzyma jej maskę również w dłoni. Tutaj do tego dochodzi jeszcze ten fantastyczny element tych rogów Mojżesza. Tutaj znowu mamy tą pomyłkę, tak jak mieliśmy tą pomyłkę przy nazwisku, tak tutaj znowu uwzględnia artystka tą pomyłkę idącą od rogów, czyli o tej rogatej twarzy Mojżesza, którą wyczytano podobno w Wulgacie, a która oznaczała te promienie, tą promienistą twarz. Tak? Więc tutaj ta pomyłka też zostaje przez artystkę wprowadzona. No i też bardzo ciekawe, bo tutaj znowu można by wejść w jakąś symbolikę i szukać, kim był Apollo, tak? Doszukiwać się jego androgeniczności, doszukiwania się znowu tekstów Natalii, które mówią o tej jedności, jakby, że człowiek jako w swojej pierwotnej postaci był jednością, jakby, tak? Dopiero po rozdzieleniu powstaje kobieta, mężczyzna. Wraca jakby ten wątek właśnie tej seksualności, tak? I tego spełnienia się jakby dwóch płci razem. To jest 89 rok i Natalia LL jest nadal żoną Andrzeja Lachowicza. Do tej pory, i właściwie zwłaszcza ten początek twórczości jest dosyć niezwykły, bo Lachowiczowie bardzo często pokazują razem swoje prace. Są katalogi, które są podpisywane Lachowiczowie na przykład, także bardzo często jakby też wspierają się, fotografując siebie nawzajem na przykład, więc tutaj też jest bardzo mocna zależność pomiędzy małżonkami w życiu artystycznym. Kolejne jakby te fakty jakby tej wielości i kolejne prace, które pokazują autoportret. Autoportret zmieniający się wraz z upływem czasu. Ja pomijam tutaj też te lata 80., które można by właśnie nazwać trwogą transgresji czy trwogą egzystencji, tak? Te, które są dosyć ważne, ale ja do nich troszkę wrócę za chwilę w ostatniej części, gdzie będę mówiła o faktach autobiograficznych. Tutaj kolejne te postacie, zresztą to oswajanie nieuniknionego jest też taką częścią i właściwie nie zapomina o tym Natalia LL nigdy, ponieważ tworząc pierwsze fotografie intymne, ona świetnie wie, bo zna chociażby teksty Bataille'a mówiące o tym, że to erotyczne, seksualne uniesienie jest, zawsze łączy się z przemocą, zawsze jest tym znakiem śmierci również. Tak? Więc ona cały czas sobie zdaje sprawę z upływającego czasu i z tego, że właściwie no, śmierć jest jakby częścią naszego życia integralną. To, że jestem teraz piękna, to równocześnie zapowiada to, że to nie zmienia faktu, że jakby to memento mori jest tutaj cały czas ukryte, jakby jest ukryte. Jest po prostu. Stąd też prawdopodobnie pojawiają się takie bóstwa i przywoływany szatan na przykład, absolut i szatan, które tworzą świat. Pojawia się czarownica jako no, uosobienie kobiety twórczej też można powiedzieć. Pojawiają się formy właśnie też takiego odwołania tutaj w takim właśnie tym seansie Apage Satanas, które no, krytycy też uznają jako pewien rodzaj właśnie oswajania tej nieuniknionego końca, tak, że transformujemy znowu, czyli wykorzystujemy to tak strategie militarne, wykorzystujemy broń jakby wroga po to, żeby siebie obronić, tak, żeby ta postawa zresztą tutaj by była chyba bliska temu, co pisał Derrida właśnie. Przepiękne właśnie seanse, czarownica, to już nie będę omawiać ich, one są przemyślane jakby i w kompozycji, i w elementach, które artystka wybiera. To jest ta symboliczna postać nawiązująca do osi wszechświata. zioła, które trzyma, zioła, których używa, one są związane właśnie z tym obszarem właśnie tajemnicy. To są też zioła nasenne na przykład, które pomagają na sen, a więc prowadzą nas do tego innego życia, do tej podświadomości, do życia wewnętrznego. Pojawia się Brunhilda, która znowu, jak się okazuje, będzie powrotem do wspomnienia z dzieciństwa. To już z tekstów też już nie będę czytać, ale wraca ten motyw Wagnera i opowieści germańskich. Ta wspaniała postać takiej triumfującej, dominującej Brunhildy, która pojawia się w różnych odmianach. Znowu z tą waleczną jakby postawą, to była zresztą walkiria, waleczna postać, bardzo odważna, która jednak miała w sobie właśnie ten wpisany ten erotyzm i miłość po prostu, która doprowadziła w końcu do jej śmierci, śmierci za ukochanym właściwie. Tutaj są te prace, które można wpisać właśnie w ten w obszar, te lata 80. i początek lat 90., które są związane bardzo mocno właśnie z tą trwogą egzystencji, do których za chwileczkę wrócę jeszcze. To już nie będę erotyzm trwogi. I ta część, która jakby skończę, żeby to nie tą główną część to są fakty autobiograficzne właśnie, takie, które znowu pojawiają się i one się pojawiają w obu książkach i w jej tekstach, związane z konkretnymi wydarzeniami, które się pokrywają lub które właściwie mają wpływ na to, co artystka pokazuje. To będzie chociażby instalacja Śnienie w Galerii Studio w Warszawie w 1988 roku, która była przedstawiona właśnie w postaci tego łóżka. Te rekwizyty zostały przygotowane przez Sosnowskiego, ustawione według wskazówek artystyki, która nie dojechała na wernisaż, ponieważ w tym czasie miała operację i, jak mówi, śniła nie w galerii, tylko śniła na łóżku operacyjnym we Wrocławiu. I tutaj przyszło jakby to pierwsze takie załamanie jakby, ten pierwszy jakby taki bolesne ukłucie rzeczywistości, gdzie doznajemy pewnego czujemy tą ograniczoność ciała, tak? Czujemy, że ono nie zawsze będzie tak funkcjonowało, jakbyśmy tego chcieli. Tutaj instalacje tutaj z Ars Erotica, wystawy z Muzeum Narodowego z 1994 roku. To są też taki bardzo prosty właśnie takich codziennych przedmiotów. To są łóżka, krzesła, stoły, wieszaki na ubrania pokryte tkaninami zadrukowanymi fotografiami intymnymi, czyli tymi maleńkimi fotografiami zbliżeń. Anatomia pokoju. Tutaj z Oikosu w Bydgoszczy z 1994 roku, która jest właśnie tą powrotem do tej opowieści z dzieciństwa, jakby powrotu do tego czasu, kiedy wracając do domu w Żywcu, podobno jedyny samolot, jaki wtedy przeleciał i spuścił jedyną bombę, rozwalił, po prostu akurat trafił do pokoju, w którym mieszkali, i dokonując spustoszenia, czyli zniszczenia dwóch wspaniałych figurek kotów, które się rozpadły na drobny mak. I jak pisze Natalia, teraz z perspektywy 50 lat to wydarzenie oceniam jako naturalną interwencję sił nadprzyrodzonych. Tajemniczy terkot, bulgotanie oraz gurgotanie były dźwiękami, które wydzielał humorystyczny, dwupłatowy rosyjski samolot typu kukuruźnik, który zrzucił bombę na stary zamek, a w starym zamku mieścił się lokalny sztab wojsk niemieckich. Była to jedyna bomba zrzucona na żywiec w czasie II wojny światowej. Zagadkę stanowiła muzyka. Po latach odgadłam, że to był lot Walkirii z teatrologii Richarda Wagnera, odtwarzany na gramofonie przez jakiegoś miłośnika Nibelungów. Odłamek bomby wielkości sporego bochenka chleba, z którego wydarło miękkisz i część skórki, przeleciał przez otwarte drzwi, przez które weszłam, zniszczył figurki kotów i przepyszny bukiet narcyzów i ugrzązł zupełnie bezgłośnie w pierzenie misternie przykrytego przez matkę łóżka moich rodziców. I to jest o tyle jeszcze bardziej zawikłane, że pojawiają się tutaj wizerunki, to akurat tą pracę możecie Państwo na wystawie Trzy kobiety zobaczyć. To są wizerunki właśnie Natalii z lat 70. tej właśnie z seansu. Zapomniałam, seans przy tych realizowanych z artystką jakby w przyrodzie grającą na flecie. Przepraszam, zapomniałam, jak się nazywał ten performance. I następna, ten seans. I następna jakby element, który się pojawia, który jest mocno jakby też bardzo, bardzo jakby no, trudny, to jest ta praca Calamitas Erotica, pokazywana między innymi w Galerii Bielsku BWA. To zresztą taki znany motyw, który się powtarza w różnych układach. To jest praca, która idzie jakby połączyła się jakby z właśnie z kolejną jakby taką sytuacją graniczną dla ciała, dla kobiecości Natalii. Przeżyłam autentyczną katastrofę, kalamitas, amputacji mojej kobiecości. Mimo fizjologicznych braków moja kobieca osobowość eksploduje erotyką, którą dostrzegam w posuwisto-zwrotnym ruchu liścia na drzewie. Dostrzegam wielokrotnie erotyczne elementy w zupełnie zwyczajnej rzeczywistości. Incydent biologicznego życia na Ziemi jest we wszechmiar ciekawy, ale niepodważalny, niepowtarzalny. Tej lekcji nikt nie da nam odrobić po raz drugi. Tak więc łomna widzę w słupku anturium penisa mojego kocura, Kajtusia, który z tak wielkim upodobaniem i znastwem zaspokajał całe zastępy kotek. Znowu jest ta multiplikacja, właściwie powtarzająca się cały czas przez całą twórczość Natalii LL, ale jest jakby to ten element zagrożenia, erotyki i związanej z tych jakby no właśnie tych nieuniknionych i nieprzewidywalnych jakby fragmentów życia. I tutaj właśnie jest też wykorzystany ten motyw tego seansu w Osetnicy, w pracy między Brunhildą a Natalią w 1994 roku. Też z taką charakterystyką, to jest po raz któryś wykorzystywany ten model z wnętrza i zewnętrzna, znowu tego podziału na dwie strefy, z których jedna zazwyczaj jest właśnie dedykowana jakiejś przeszłości, a wnętrze teraźniejszości, czy ewentualnie przyszłości. Dusza drzewa, to już nie będę wracała, ale to jest praca, która bardzo mocno łączy się również z miejscem, w które Natalia LL bardzo ceni, gdzie powstają jej prace, gdzie pracuje takiego domu pracy twórczej, jak to mówi, w Michałkowej, który kupiła razem zresztą z Andrzejem Lachowiczem i to w tekście Dusza drzewa też jest zapisane. To jest też taki epizod, który się pojawił, który zaobserwowała w swoim ogrodzie. No i praca, która właściwie tutaj ja chciałabym tym zakończyć, taka bardzo ważna dla mnie, bo była takim jakby chwilowym olśnieniem. Wystawa pokazana w Galerii Ego w Poznaniu w 2009 roku, właśnie Opera Omnia, oczywiście w jakimś fragmencie pokazywana. I tam w pierwszej sali, to jest nieduża galeria, są dwa pomieszczenia nieduże, została tak zaprogramowana, że w pierwszym, w głównym pomieszczeniu były prace właśnie z... była ta transformacja Odyna. I Natalia East Sex naprzeciwko, zestawione ze sobą. Nie będę jakby wnikać w tą... To jest druga wersja tej pracy z 1974 roku. Ona jest większa, znacznie większa. Właściwie tak dobrze akurat jakby komponuje się z tą transfiguracją Odyna. Tutaj najważniejsze jest to, że... występują znowu ze sobą Natalia LL i Andrzej Lachowicz, że to Odynem nie mógł być nikt inny. Tak? Pomimo tego, że w legendzie to Odyn jest ojcem Brunhildy jest i karze ją jakby za to, co zrobiła. Ale tutaj staje się właściwie też no, dalej jakby jej partnerem. Natalia LL powiedziała, że nikt inny nie mógłby grać tej roli. On był jedynym, który był brany pod uwagę jakby do tego tryptyku. Tryptyku pokazującego właśnie to odwieczne pragnienie człowieka do tego zachowania i tego, tej możliwości zatrzymania i jakby przechodzenia od starości do młodości. Tutaj w tym zestawieniu mężczyzn starego i młodego Natalia jest jakby, nie chcę powiedzieć poza czasem, ale jakby ta jej postawa taka znowu dominująca, taka wyniosła, ale równocześnie jakby z tą świadomością śmiertelności, skończoności człowieka. Seksualna nadal bardzo mocno, świadomie seksualna, świadomie prowokująca, jest dla mnie i ze zestawieniem jakby tych ciał, które połączone razem, jak powiedziała Alicja i przyznaje, że to jest ona z Andrzejem Lachowiczem jednak, wykonanych w 60-tych latach, tak, 69 roku. I to zestawienie małżonków, którzy od 99 roku nie są małżeństwem, ale tylko z przyczyn jakby takich, no, nie wiem jak to powiedzieć, nie z, jakby z powodu przerwania więzi emocjonalnych i artystycznych. Dalej pozostają bardzo blisko jakby, dalej współpracują, dalej są w bardzo silnym jakby związku, rozdzielności tylko takiej oficjalnej, powiedzmy, cywilnej, tak. Mieszkają w oddzielnych mieszkaniach, ale nadal mają bardzo silny związek, ten silny związek został zachowany. I tutaj jakby w tej w operze Omni, czyli w tych dziełach wszystkich, dziełach zebranych, dziełach ostatnich jakby jest bardzo ważne, że oni się spotykają znowu, że znowu mamy to połączenie jakby tego, coś, od czego zaczynali oboje i tego, w jakim momencie są teraz. Czy z nadzieją na nieśmiertelność? Tak, jak najbardziej, bo tak uważa Natalia Lel, że jednak to, co robi, jest w jakimś sensie tą wolnością, tak? Daje jej tą wolność również od całkowitego zniknięcia. I to chyba, proszę Państwa, ponieważ już półtorej godziny, przepraszam, to chyba już to jakby ten zbiór rzeczy, nad którymi dopiero się zastanawiam i które w obliczu jakby rzeczy, i które ostatnio jeszcze do mnie dotarły i ciągle docierają, właściwie jest tylko i wyłącznie jakąś refleksją moją. Także jest moim własnym zastanawianiem się nad kontekstem biografii w ogóle. Tutaj, ponieważ szczególnie cenię twórczość Natalii Lel, to ją sobie wybrałam do tego, żeby nad tym się zastanawiać. Więc to, co robię, to jest dzielenie się z Państwem właściwie tylko takimi moimi uwagami na ten temat, moimi próbami do zmierzenia się z kwestią autobiografii artysty współczesnego. Czy coś z tego wyjdzie? Dlatego nie kończę tego wykładu w żaden sposób, czy tego referatu w żaden sposób, jakiś podsumowujący, bo nie jestem w stanie tego zrobić na razie. Jest to dla mnie początek. Mam nadzieję, że jeżeli to się uda zrobić z tego coś jeszcze bardziej konkretnego, to się Państwo o tym dowiecie. To w jakiś sposób będzie to widoczne, mam nadzieję. Dziękuję bardzo za cierpliwość i przybycie na spotkanie. Jeżeli Państwo macie ewentualnie jakieś pytania, jeżeli chcecie, żebym coś sprostowała albo wytłumaczyła, to ja oczywiście bardzo proszę. I dziękuję. Nieskończony. Mam nadzieję, że Państwo nie macie mi za złe, że on był w takiej wersji po prostu pewnego pewnej płynności, tak powiem. Dziękuję bardzo.